Radiowy kinematograf.
Przedstawiam Państwu gościa radiowego kinematografu, pani Justyna Łuczaj-Salej, reżyserka filmu Koński Ogon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Debiut filmowy to zawsze jest wielkie wydarzenie, dlatego chcę Państwu zwrócić uwagę na film, który powiedziałbym, że łatwy nie jest. Jego oglądanie bywa bolesne, ale jednocześnie ma dziwną moc, to znaczy chce się cały czas czekać na kolejne sekwencje, na kolejne zdarzenia związane z głównym bohaterem, z innymi wydarzeniami, które się obserwuje. Wymyśliła pani konwencję bardzo trudną, wymagającą od widza, ale jednocześnie hipnotyczną.
Tak naprawdę nie wymyśliłam konwencji. To jest coś takiego, o czym mówił i Herzog, i Tarkowski, że człowiek to styl, że stylu się nie wymyśla, bo jak się wymyśla, to on jest nieprawdziwy, ale jak się po prostu coś robi szczerze, to ten styl po prostu naturalnie powstaje. W związku z tym ja chyba jestem taka jak mój film, a on jest taki jak ja. Ma jakąś pewnie specyficzną narrację, strukturę, wizualność. Tak to jakoś w taki naturalny sposób się stało.
Opowiada pani o bohaterze, którego poznajemy właściwie, gdy się urodził. Jest porzuconym dzieckiem gdzieś w lesie, płaczącym dzieckiem. Potem widzimy, jak sobie radzi w życiu. To jest los trudny, bo błąka się. Trudno mu się w ogóle odnaleźć w tym świecie, bo większość przykrych rzeczy go spotyka. Człowiek, który właściwie szuka swojej tożsamości, chętnie pewnie znalazłby innego dobrego człowieka, ale takich nie ma. Ten świat jest trudny, ten świat jest brudny, ten świat jest pełen opresji. No i obserwujemy takiego bohatera, który zmaga się właściwie z wszystkim i każdym wokół.
Tak, no jest to nawiązanie do mitu o Edypie. Taki był los Edypa. No, ja jakby na własny użytek stosuję taką nazwę, że to jest śmietnikowa wersja mitu o Edypie.
Czyli sprowadziła pani z tych koturnów dramatów antycznych mit na ziemię.
Tak, tak, jakby do jakiegoś najniższego poziomu. Natomiast tutaj jest taki przebłysk światła, bo spotyka swoją de facto siostrę przyrodnią, tak, z którą nawiązuje relacje. Oczywiście też jest tam jakiś rodzaj niedopowiedzenia, napięcia, jakiegoś zagrożenia, że może nastąpić jakieś przekroczenie. Natomiast ta relacja jest czysta i jest to jakiś właśnie taki
promień
nadziei.
To są piękne, ciepłe sceny, tak, to prawda. Chociaż jeżeli pamiętamy mit o Edypie i losy, które spotkały Edypa, czyli zamordował swojego ojca i ożenił się ze swoją matką. Tragiczna zupełnie historia, chociaż poza świadomością głównego bohatera odbywająca się. No to rzeczywiście ta opowieść w pani filmie, sprowadzona do tej historii, jak powiedziała pani, śmietnikowej, naprawdę robi wrażenie.
No ja pewne rzeczy też tam zmieniłam. Nie chcę opowiadać końca, bo
bardzo
u mnie
proszę tego nie robić.
Ten koniec jest trochę inny. Natomiast te główne elementy zostały zachowane, większość głównych elementów. Natomiast wprowadziłam właśnie postać, ten taki promień światła. Ja to też sobie tak nazywałam, że to jest jakby taka kropla rosy na gnojowisku. To jest właśnie ta relacja głównego bohatera z tą dziewczynką, którą spotyka. Taka kropla rosy, w której się odbija światło. Czasem jest tak, że nawet w jakimś najgorszym miejscu znajdujemy ten taki mały detal światła, który daje nadzieję. Chociaż to jest coś takiego, że tak naprawdę ja mam taki stosunek do wszystkich moich bohaterów pozytywny, bo właściwie pisząc scenariusz przeżywałam, wchodziłam w rolę każdego z nich. Żadnego z nich nie oceniam. To jest taki dramat niespełnionej miłości właściwie wszystkich.
Każdy jest samotny.
Każdy czegoś chce, ale posługuje się jakby takimi nieodpowiednimi narzędziami, czyli przemocy, gwałtu, jakiegoś wykorzystania. Jest to jakaś taka dziwna zasada, która się tam pojawia. Natomiast oni sami pragną miłości. Oni są nieszczęśliwi. Oni gdzieś tak jakby nie potrafili trafić w drzwi. Trafiają w futryny. Są poobijani życiowo. I gdzieś to niespełnienie też jest takim wielkim tematem tego filmu.
Mocna diagnoza świata i tego, co nas otacza.
Jakoś tak się stało w sposób naturalny, tak jak mówiłam, że nie wymyśliłam tego stylu, on się w sposób naturalny urodził i w jakiś sposób naturalny te treści chciały być przeze mnie wyrażone.
Porozmawiajmy też o formie tego filmu, bo wydaje mi się on bardzo ciekawy i interesujący. Pani bardzo często mówi w rozmaitych rozmowach i wywiadach, że chętnie posługuje się improwizacjami, że plan filmowy to jest miejsce nie wykonania pewnego zadania dla reżysera, ale raczej tworzenia i czasami czekania na rozmaite wydarzenia, które pójdą może swoją drogą.
Ja to nazwałam na potrzeby swojej pracy doktorskiej żywy proces, bo to był taki autoreferat, który też przywoływał pracę innych reżyserów, którymi się fascynuje, którzy tworzyli właśnie w żywym procesie.
No, Pasolini pewnie.
Też Pasolini, też Herzog, Glazer.
Godard pewnie też.
I ja też o Dumoncie pisałam. I ja właściwie jak zaczynałam pracę nad tym filmem, to chciałam to zrobić klasycznie, czyli napisać scenariusz, który ma strukturę i bardzo nad tą strukturą pracowałam. I nawet jak przyszłam do mojego przyszłego producenta Mariusza Grzegorzka i opiekuna artystycznego studia filmowego Index, to on znając mnie zdziwił się, że ja mam scenariusz z taką strukturą, bo ja właśnie przez całe studia kontestowałam strukturę i ja właściwie nawet jej nie rozumiałam i się tym nie przejmowałam. Tworzyłam rzeczy jakoś tak po prostu z serca, tym bardziej, że jestem malarką z wykształcenia mojego pierwszego i przez wiele lat właściwie prawie się oduczyłam nazywania rzeczy, tylko wyrażałam je w inny sposób. W związku z tym też jak przyszłam na studia na reżyserię, to było mi trudno mówić i trudno mi tak właśnie pracować intelektualnie i tą strukturę zachowywać i tworzyć. Ale tutaj podeszłam tak właśnie bardzo jak taki budowniczy, no będę robić, chcę robić film fabularny, chcę mieć tą strukturę. Natomiast na etapie szukania ludzi doszłam do wniosku, że jednak w większości chcę pracować z aktorami nieprofesjonalnymi i że ja chcę tą strukturę zburzyć,
to nie
zniszczyć.
Jest duże ryzyko?
To jest ryzyko, ale cóż jest piękniejszego niż ryzyko i bardziej kuszącego? To jest absolutnie, to wręcz, to jest wymóg. Nie tylko ten, kto ryzykuje, kto szuka, ten coś, nie wiem, gdzieś może dojść, albo coś w ogóle odkrywać, coś przynosić. W związku z tym ja podjęłam taką decyzję, zniszczenie tej struktury, to nie jest tak, że coś mi się nie udało, rozsypało. Nie, ja po prostu otworzyłam jakby drzwi na nieznane, na powietrze. Też bardzo ciekawym doświadczeniem była praca z moją operatorką Małgosią Szyłak na planie takiego krótkiego filmu, który robiłyśmy dla Zachęty, Dziura. I on właśnie był taki, miałam tematy, natomiast improwizowałam wokół tych tematów. I on mi bardzo dużo dał. Wcześniej miałam znalezionego innego operatora, postanowiłam zmienić właśnie na Małgosię. Pracowałam już z tymi moimi wybranymi aktorami nieprofesjonalnymi. I ten system pracy mi się bardzo podobał. Oczywiście to jest coś takiego, że w jakim sensie trzeba cały czas się pilnować, być czujnym, no czy ja nie zrobię całkiem innego filmu o innym temacie.
Myślę też, że cierpliwym trzeba być bardzo.
Też, bo to jest coś takiego, że jak się pracuje z aktorami profesjonalnymi, to oni jakby wyraziściej pokazują te rzeczy, a aktorzy nieprofesjonalni, oni zależało mi na tym, żeby oni nie grali, żeby oni byli obecni. To jest dużo bardziej subtelne. To trzeba wyczekać, trzeba po prostu doprowadzić ich do takiego stanu, żeby te rzeczy praktycznie się stały naprawdę.
Z drugiej strony ma pani oczywiście w jednej z głównych ról zawodowego aktora, pana Przemysława Bluszcza, kapitalnego profesjonalistę, więc podejrzewam, że dla niego to było dopiero wyzwanie, by spotkać się z tymi, którzy, dla których plan filmowy nie jest codziennością. Do tego jeszcze grają bardzo trudne postaci, skomplikowane role, bardzo trudne sceny.
Bardzo długo mi zajęło znalezienie tych odpowiednich osób, które napisałam i żeby one były dokładnie takie, jak ja napisałam i żeby one nie musiały niczego grać. Ale z drugiej strony dobrym systemem jest też znaleźć osoby ciekawe, które coś mają w sobie i dla nich napisać. I właśnie ja rolę Hansa napisałam właśnie dla Przemka. To jest rola napisana dla niego, dla jego energii. Byłam na pewnym spektaklu właśnie w Teatrze Ateneum i w trakcie tego spektaklu ja wymyśliłam tą rolę, że ja będę miała tam taką postać właśnie o takiej energii. A Przemek, on ma tam taką funkcję takiego kogoś, kto wie, kto jest szefem, który jest jakby ponad wszystkimi, coś odgrywa, coś ukrywa. W związku z tym gra w tym filmie. On też gra z tymi ludźmi. W związku z tym to jego aktorstwo wydaje mi się tam właśnie bardzo na miejscu. A jeśli chodzi o jego połączenie z ludźmi, którzy nie są aktorami, to Przemek jest absolutnie no, fenomenalnym aktorem i człowiekiem. I my mieliśmy taki rodzaj osmozy, że tam nie było różnicy. My się świetnie wszyscy ze sobą czuliśmy. To był no, po prostu rewelacyjny plan, jakiś rodzaj, nie wiem, transu w tej przyrodzie, w tymi zwierzętami. To jakby wszystko super pracowało razem.
No dobrze, jak pani odnalazła swojego głównego bohatera, czyli Maja, Remigiusza Pocice?
No Maja znalazłam po prostu na ulicy.
Bo to
w sensie,
jest hipnoza kompletna, gdy się patrzy na to, w jaki sposób reaguje na innych, na zwierzęta właśnie, o których pani wspomniała. Jest ich sporo w tym filmie. No niebywały zupełnie chłopak.
To jest człowiek absolutnie niesamowicie wrażliwy, wyjątkowy. I właśnie kogoś takiego szukałam, ale jak się szuka kogoś takiego, to jest strasznie trudno znaleźć. To tak jakby szukać, nie wiem, na siłę miłości i trudno ją wtedy znaleźć. To czy jakby przez przypadek. Właściwie wracając z ostatniego castingu, po już jakiejś, nie wiem, jakiej ilości aktorów, których z całej Polski oglądałam, też nieprofesjonalistów, nagle spotykam go na ulicy. I ja wiem, że to jest on. I zaprosiłam go, miałam jeszcze kamerę ze sobą, zrobiliśmy jakieś nagrania. Wiedziałam, że to jest on. Natomiast no, mój opiekun nie był przekonany i producent i długo mi zajęło, żeby przekonać jakimiś tam fortelami, żeby się zgodzili. No i jakby nie żałuję, bo ma takie szczere reagowanie. No,
spojrzenie, zupełnie nieskażone światem. Tak,
tak, bo to jest właśnie taki, on taki jest i to jest taka postać. No bardzo bym chciała, mam kolejne pomysły, w których oczywiście też on się też zresztą zmienił, bo ja właściwie zarejestrowałam jakiś taki czas trochę takiego dziecka, który zmienia się w mężczyznę, takiego efeba. No już minęło parę lat i Remik jest, już stał się mężczyzną, ale nadal jest w nim ta dobroć, umiejętność reagowania, a w tym moim właśnie tym pomyśle na robienie filmu w tym żywym procesie reagowanie jest właściwie takim najistotniejszym elementem.
Rozmawiamy o debiucie, który powstawał przez wiele, wiele lat. Film trafił na fatalny czas pandemii, na rozmaite trudności i kłopoty, więc rozumiem, że gdy sfinalizuje się już to swoje pragnienie zrobienia filmu, debiutu, no to człowiek ma sporo satysfakcji.
Może tak, że...
Myślałem, że więcej entuzjazmu
będzie. Chociaż ja nie lubię w ogóle słowa satysfakcja i nie lubię słowa komfort. Mhm. To są takie moje dwa słowa, których bardzo nie lubię.
Ja największe... Jest w nich coś złego?
Ja nie wiem właśnie. One jakoś brzmią dla mnie tak płasko. Nie ma w nich właśnie tego otwarcia. W nich jest jakieś zamknięcie, jakieś zadowolenie, a ja wolę otwarcie i ryzyko. Coś takiego, co jest w trakcie, w procesie, żywy proces. A te słowa mi się kojarzą z czymś zamkniętym, bezpiecznym, przyjemnym.
Wie pani, przypominam sobie rozmaite swoje rozmowy z artystami, reżyserami. No, Jerzy Sztur zawsze powtarzał, ja zrobiłem film i właściwie jestem już w kolejnym, zamknąłem go, skończyłem, mam jakieś swoje uczucia do niego, ale już na jego temat nie chcę właściwie rozmawiać, bo już go prawie nie pamiętam. Po kilku projekcjach zaledwie takie wyznanie. Więc pomyślałem sobie, że jednak to zamykanie jest ważne, żeby z nową siłą, nową energią, jakimiś pomysłami przechodzić do kolejnych rzeczy. Dlatego o to zapytałem.
Nie no, oczywiście, że zamykanie jest ważne, ale jakby biorąc pod uwagę przyjemność, jaka jest w trakcie tworzenia, w trakcie planu, to jest po prostu, to jest coś niesamowitego, to jest narkotyk, to jest taka adrenalina. Ja tak uwielbiam być na planie z aktorami. No po prostu to jest coś, najwspanialsza przyjemność. A zamknięcie, no to jest jakieś takie, no właśnie takie, to zamknięcie, no, aby się chciało cały czas coś robić, a to już zamknięte. Chociaż na pewno jest taka na przykład super przyjemność, że film miał premierę w Kalifornii.
Na festiwalu.
Absolutnie, na festiwalu Mammoth Lake Film Festival. Absolutnie kosmiczne miejsce.
To są góry Sierra, tak?
Sierra Nevada. To jest po prostu niewiarygodne miejsce, więc nie wymyśliłabym sobie takiego miejsca cudownego na premierę. Ja kochająca tak bardzo przyrodę, wspaniali ludzie, zupełnie taki arthouse'owy festiwal. No, czułam się po prostu jak jakiś gość specjalny. Wszystkim się film bardzo podobał. Jakoś tak...
I pani mówi, że zadowolenie i satysfakcja to obce pani pojęcia?
No obce, bo mi się w tym wszystkim bardziej podobała ta podróż w ogóle. Góry, próbowałam dojść do jeziora Twin Lakes, do którego można było dojść. Okazało się, że przede mną była ściana, nie wiem, 3-metrowa śniegu i trzeba było wykombinować, jak tam dojść. To było też coś wspaniałego. No ale też jest poznawanie ludzi, nowych ludzi, jakieś kontakty. Wczoraj miałam na przykład rozmowę z movie makerem. Pani się do mnie zwróciła. Więc to są rzeczy, no nie wymyśliłabym sobie, że będę akurat z tego Krosna wyjdę do, będę miała premierę w Kalifornii.
No ale wie pani, Kalifornia to początek, a przecież festiwal Koszaliński, Młodzi i Film, Nowe Horyzonty, kolejny bardzo prestiżowy festiwal. No więc film ma swoją drogę i ta podróż dopiero się zaczyna.
No mam nadzieję. To jest bardzo ciekawe. No czekam na Nowe Horyzonty, bo to jest mój absolutnie kultowy festiwal, kultowe miejsce i właściwie droga tego filmu, początek tego filmu był też na Nowych Horyzontach, jeszcze w Cieszynie. Zobaczyłam film Damnation Belitara i to był moja taka bardzo duża inspiracja do stworzenia właśnie takiego klimatu neo-noir w filmie.
Chcę zapytać panią o miejsca, w których film powstawał, bo to jest nasz region. Ściana Olzy, którą wszyscy pamiętają z filmu Jerzego Skolimowskiego, pani też wyeksplorowała. Co więcej, zrobiła pani to wcześniej.
Tak, dużo wcześniej. Ja nawet pisałam z Jerzym Skolimowskim, jak się dowiedziałam, że on tam jest, chciałam właśnie przyjechać, ale to już akurat było tydzień, jak się dowiedziałam, to chyba już było tydzień po zdjęciach. W jakim sensie pisałam ten film będąc tutaj i dla tych miejsc, bo ja po prostu bardzo kocham ten region, te wszystkie miejsca, które pokazałam w filmie. Ja po prostu nie mogę żyć, ja mieszkałam bardzo długo i w Krakowie, i w Łodzi, i w Warszawie. Ja nie mogę żyć, jak nie mam wzgórz na horyzoncie. Ja nie mogę w Warszawie ileś tam razy się przymierzałam.
Mazowsze nie dla pani.
Nie, absolutnie nie. Ja muszę mieć góry, górskie potoki i bardzo tych dużo miejsc po prostu pokazałam, które kocham, w których bywam. Jestem jakoś z nimi bardzo związana. Przyroda, piękna, ale i niepokojąca, jest jednym z bohaterów mojego filmu. Natomiast też bohaterem jest jakoś to dziwne miasteczko. No oczywiście to miasteczko trzeba było tak naprawdę wybrać z zastanych elementów. Wielu miejscach, bo niestety teraz rewitalizacja jakby niszczy wszystko, wszystkie klimaty. Było trudno tak naprawdę znaleźć takie rzeczy, które by były właśnie z tego mojego świata i trochę ponadczasowe i zniszczone, których referencją tak naprawdę był sklep z rzeczami używanymi, przedmiotami koło Jasła, który był właściwie wszedł na etapie już pisania scenariusza. I gdzieś do tego miejsca, które jest miejscem Hansa filmowego, dopasowywałam całą rzeczywistość i właściwie przez rok jeździłyśmy z moją operatorką, szukając dopełnienia do tych właśnie moich głównych lokacji znalezionych jeszcze na etapie scenariusza. Więc tak, z jednej strony zrobiłam ten film na miejscu, bo kocham to miejsce i chciałam o nim opowiedzieć. Z drugiej strony też ja mam dzieci i wówczas jeszcze były dużo młodsze i nie chciałam ich tak porzucać i sobie pomyślałam, że nakręcę tutaj, to będę mogła do nich wracać. Zresztą tak to było. No i jestem taką, nie wiem, patriotką lokalną, chociaż nie wiem, czy właśnie lokalność mnie lubi, ale ja kocham te miejsca. I trochę tak się czuję jak Bruno Dumont, który też wrócił po studiach w Paryżu do swojej Normandii, do swojego małego miasteczka i większość filmów tam osadza. I to jest dla mnie fascynujące, bo ja też bardzo lubię pracować z czymś, co znam.
No i jeszcze jedna ważna rzecz, to powiązanie pani, nie wiem czy powiedzieć pierwszej profesji, ale tej profesji, która panią wiąże między innymi ze środowiskiem Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest pani malarką, jednocześnie wykłada pani, ma pani zajęcia ze studentami i tak dalej, i tak dalej. Ta praca naukowa, dydaktyczna i artystyczna to jest jakby druga część pani duszy. Druga czy pierwsza?
Nie wiem, no jakaś
ale rozumiem, warstwa. Ale rozumiem, że te światy się...
Przenikają, na pewno. Kocham malarstwo i myślę, że na przykład obecnie w malarstwie polskim dzieje się o wiele więcej ciekawych rzeczy niż w filmie polskim. To zdecydowanie w ogóle w sztuce współczesnej polskiej się dzieje o wiele więcej ciekawych rzeczy niż w filmie. I ja śledzę bardzo, jestem wręcz uzależniona od poznawania nowych artystów, głównie na Instagramie. To jest po prostu wspaniałe. mnóstwo wspaniałych artystów. Sama malowałam, niedawno też wróciłam do malarstwa, znowu zaczęłam malować, a praca na uczelni, no to akurat tam bardziej prowadzę filmowe przedmioty, ale jest fascynująca, bo spotykam tam ludzi i po prostu oni są tak cudowni, studenci, to jest kontakt z młodymi ludźmi, tutaj tak wspaniali ludzie przychodzą do tego właśnie Uniwersytetu Rzeszowskiego, do Instytutu Sztuk Pięknych, no po prostu fascynujący, no i też patrzę na nich jako na moich przyszłych aktorów, też, no ale po prostu mają taką żywość. To jest też kontakt z życiem, z żywym procesem. Patrzenie, jak ci ludzie się rozwijają, jak coś robią. No a jeszcze też chciałam powiedzieć o tym, że właściwie przystępując do robienia filmu, myślałam, żeby nadać temu filmowi taki charakter, jaki był w moich obrazach. One są bardzo takie, mają takie napięte kolory, też te sceny są oczywiście jakieś tam dziwne, ale też mi chodziło o ten świat koloru, ale ze względów jakby finansowych nie było to możliwe. Więc tak naprawdę w obszarze filmu trochę innymi środkami się posługiwałam.
Trzeba chodzić na kompromisy?
To znaczy nie, no w kategoriach artystycznych kompromis jakby nie istnieje dla mnie. Nie istnieje, to nie był kompromis.
Chociaż
to,
wie pani, film to jest bardzo droga zabawa. I kompromisy zazwyczaj się pojawiają właśnie na etapie wyboru, na co mnie stać, co mogę, a na co nie mogę sobie pozwolić. Znacznie łatwiej jest przy sztaludze.
I tak, i nie. Są pewne rzeczy, które są najważniejszymi i istotnymi elementami i z nimi nie można iść na kompromis. Na przykład jak producent chciał, żeby był inny aktor i to ja byłam gotowa jakby zrezygnować z tego projektu, dlatego że...
Aż tak?
Tak. Żuławski opisywał takie sytuacje, że on po prostu zostawił chyba, nie wiem, 2 albo 3 filmy, gdy producent się... Wszystko było, były pieniądze, no tak, ale nie zgadzał mu się na aktora i on po prostu porzucał, bo to jest tak jakby, nie wiem, chcę namalować obraz czerwienią, a ktoś mi daje zieleń, prawda, czy czarny i to jest jakby niemożliwe, więc... Muszę tam mieć przyjemność, wielką przyjemność, tą największą, czyli pracować z takimi ludźmi, z jakimi chcę. Mogę pracować w 2 pokojach, ale człowiek w filmie jest najważniejszy.
Bardzo pani dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pani Justyna Łuczaj-Salej, reżyserka filmu Koński Ogon, filmu bezkompromisowego, proszę państwa.
Dziękuję bardzo i zapraszam państwa do Wrocławia obecnie. 27-28 lipca będą pokazy mojego filmu z ekipą oraz na VOD od dzisiaj do 6 sierpnia też można sobie zobaczyć mój film.
Radiowy kinematograf.